Życie.
Wiara.
Wiara.
Nasza codzienność.
Nasza codzienność.
Relacje międzyludzkie.
Relacje międzyludzkie.
Duchowość.
Duchowość. Czyli
w połowie miesiąca. Zapraszam, Tomasz Klimowicz.
W połowie miesiąca.
Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie z diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej Skalmierzyckiej w Skalmierzycach. Ta moja wizyta z mikrofonem Radia Rodzina związana jest z kończącą się w dzisiejszy wieczór peregrynacją, która trwała tu od kilku dni, peregrynacją niezwykłej monstrancji Królowa Pokoju z Medjugorje. I właśnie o tej monstrancji i o całym dziele, o którym za chwilę sobie powiemy, rozmawiam z panem Mariuszem Drapikowskim. Szczęść Boże, witam pana serdecznie.
Szczęść Boże, witam państwa. Cieszę się, że mogę się podzielić kilkoma treściami, emocjami, które związane są z peregrynacją monstrancji.
Pan Mariusz Drapikowski, to musimy też powiedzieć, przede wszystkim artysta złotnik, bursztynik, projektant. Czy o czymś zapomniałem? No i oczywiście twórca pracowni Drapikowski Studio i współzałożyciel stowarzyszenia Comunità Regina della Pace, tak?
Tak, w pracowni mojej Drapikowski Studio zatrudniamy, bo prowadzę ją od 15 lat wraz z synem, który jest artystą rzeźbiarzem. Zatrudniamy artystów, którzy z nami współpracują przy realizacji wielu prac, dzieł sakralnych, które powstają w Polsce i na świecie.
Pracownia ma swoją siedzibę w Gdańsku.
Pracownia ma swoją siedzibę w Gdańsku, w Trójmieście, ale realizujemy nasze prace praktycznie do wielu miejsc na świecie.
Złotnictwem, bo tak się nazywa ten zawód, tak? Zajmuje się pan już od lat 40.
Od 37, jak chcemy być precyzyjni, ale w zawodzie złotnika pracuję rzeczywiście od lat 40. Natomiast jestem i rzeźbiarzem, i bursztynnikiem. Pracujemy w różnych materiałach. Jestem artystą plastykiem, więc to jest cały zakres.
Ale jest pan znany w Polsce i kojarzony, jeżeli chodzi o mnie. Ja takie pierwsze skojarzenie, kiedy ksiądz proboszcz tutaj powiedział, że pan przyjedzie, pierwsze skojarzenie to miałem oczywiście ołtarze niepokalanów, za chwilę panu powiem, i sukienki Matki Bożej na Jasnej Górze. W telewizji Trwam jest powtarzany program z tej instalacji sukienki, no właśnie, tylko nie pamiętam, której, tej bardziej kolorowej, czyli ona się nazywa...
Która była realizowana na setną rocznicę rekoronacji ikony. To ona była wykonana z meteorytów, opali, stąd te różnego rodzaju barwy. To jest druga z szat, które powstały w mojej pracowni. Jestem niezwykle wzruszony i bardzo się cieszę, że mogłem sobie, mojej pracowni zostały powierzone realizacje obu szat. Zresztą pierwsza suknia bursztynowa, która powstała do ikony, to było spełnieniem obietnicy, którą dałem Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II podczas takiego spotkania, audiencji w Watykanie, gdzie byłem przyjęty wraz z rodziną podczas takiej trudnej sytuacji mojej życiowej. Jan Paweł II przyjął mnie wraz z rodziną i podczas tego spotkania wyrażone zostało pragnienie wykonania szaty bursztynowej do ikony jasnogórskiej.
Ta bursztynowa szata, sukienka Matki Bożej, ona już została, nie wiem jakiego tu słowa użyć, nałożona, zainstalowana po śmierci, tak? Jana Pawła II, jak dobrze pamiętam?
Ja szatę zacząłem wykonywać w 2005 roku. W styczniu, ukończyłem w maju. Ojciec Święty, jak pamiętam, odszedł 2 kwietnia, więc prawie miesiąc po jego odejściu, ale Ojciec Święty wie, że słowa dotrzymałem.
Dwie sukienki na Jasnej Górze, niezwykły ołtarz w Gdańsku u świętej Brygidy. To też pana dzieło.
Ja tu chyba muszę państwu po prostu podzielić się takim świadectwem. Ja w tym wszystkim miałem takie poczucie prowadzenia. Owszem, w mojej pracowni powstało wiele prac w Polsce i na świecie. Moje prace są wystawione w Muzeum Watykańskim. Największy ołtarz bursztynowy. Zainicjowaliśmy budowę tego ołtarza. Ale podczas rozpoczęcia tych prac ołtarza bursztynowego w kościele świętej Brygidy w moim życiu zdarzyło się, jak to powiedzieć, przyszła choroba, stwardnienie rozsiane. Straciłem wzrok, miałem trudności z poruszaniem się. Wzrok w jednym oku całkowicie, w drugim w znacznym stopniu widziałem światło, rozpoznawałem ludzi. Moja żona jest lekarzem, byłem leczony w Hamburgu, w klinikach w Polsce. Niestety choroba bardzo szybko się posuwała, rozwijała. Wiedziałem, czym się skończy. Pragnąłem Bogu podziękować za rodzinę, za miłość, za synów. To był rok 2003, rok wprowadzenia przez Ojca Świętego czwartej części różańca, stąd tytuł tej monstrancji, którą ofiarowałem na Jasną Górę, Rosalium Virgilius Marie. Było to podziękowanie Bogu za to wszystko, co mi pięknego w życiu spotkało. Przeor Jasnej Góry Marian Lubelski zabrał moją rodzinę i mnie na spotkanie opadkowe do Ojca Świętego Jana Pawła II. Spotkanie miało miejsce 10 grudnia 2003 roku. Spotkanie, które miało trwać parę minut, trwało ponad godzinę, wspólne kolędowanie z Ojcem Świętym, bo tu już zbliżało się Boże Narodzenie. Wchodziliśmy na audiencję, na spotkanie. Prosiłem swoich synów, małżonkę, abyśmy byli, jeżeli będzie tylko to możliwe po naszej stronie, żebyśmy byli radośni, żeby problem mojej choroby nie wypłynął, żebyśmy o tym nie rozmawiali. Cieszyli się spotkaniem z Ojcem Świętym. Oczywiście wzruszenie było tak ogromne, że przykryło tą całą radość, która była, ale chyba nie była widoczna na naszych twarzach, bo byliśmy ogromnie, ogromnie wzruszeni. Ojciec Święty rozmawiał z moimi synami, próbował ze mnie wyciągnąć jakieś informacje, ale poprzez wzruszenie rzeczywiście było trudno. Pytał o bursztyn, o moją twórczość. Wtedy wyrażone zostało pragnienie wykonania bursztynowej szaty do ikony jasnogórskiej, bo byłem wraz z ojcami Paulinami, więc to wyszło tak jakby automatycznie samo. Pragnienie wyrażone irracjonalnie, bo ktoś, kto traci wzrok, a tu mówi, że chciałby wykonać szatę bursztynową, gdybym się chwilę zastanowił nad tym, co powiedziałem, to być może nie miałbym śmiałości z wypowiedzeniem tego pragnienia, ale się stało i aprobata po stronie Ojca Świętego stała się takim zobowiązaniem, które zostało na mnie nałożone. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nie do końca za życia Ojca Świętego udało mi się to słowo wypełnić, bo rozpocząłem pracę co prawda w styczniu, ale ukończyłem w maju, miesiąc po jego odejściu. Ojciec Święty pobłogosławił mnie i po tym błogosławieństwie, mniej więcej po tygodniu, odzyskałem wzrok, możliwość poruszania się. Dzisiaj uprawiam sporty, wykonuję wiele prac w Polsce, na świecie. Mój syn nawet użył kiedyś takie określenia, jeszcze na samym dość wcześnie, parę lat temu. Mówi, tato, po odzyskaniu zdrowia wykonałeś więcej prac niż przed chorobą.
Panie Mariuszu, nie wiem, czy dobrym tropem idę, czy to doświadczenie choroby w Pana życiu i może też to spotkanie ze świętym Janem Pawłem II. Czy to był jakiś początek tych inicjatyw, o których dzisiaj Pan mówi, jeżdżąc po Polsce i świecie? Chodzi mi o te centra modlitwy w intencji pokoju, sam projekt 12 gwiazd w koronie Maryi Królowej Pokoju. Czy tu był początek, czy trzeba szukać jeszcze w jakimś innym wydarzeniu w Pana życiu zalążka tych projektów?
Tak, to jest całe prowadzenie, to nie zrodziło się i wyłącznie w moim sercu. Ja mogę dawać świadectwo ze swojej strony, ale te wszystkie działania zrodziły się również w sercu mojego przyjaciela Piotra Ciołkiewicza, który w 2006 roku przyjechał do mojej pracowni z takim pragnieniem ofiarowania monstrancji do Bazylki Grobu Bożego, aby przy użyciu tego naczynia trwała adoracja wieczysta w Bazylice, bo spotkał tam franciszkanina, który już wtedy próbował zainicjować adorację w Bazylice Grobu Bożego. Ona była na Kalwarii w Kaplicy Franków. Przestrzeń trochę trudna, bo nie było tam ani klimatyzacji. To pamiętacie Państwo, jak przed wejściem do bazyliki po schodkach na prawo wchodzi się do takiej przestrzeni oszklonej. To jest właśnie ta przestrzeń Kaplica Franków i tam miała trwać adoracja, ale to jest przestrzeń głośna, trudna. Ten franciszkanin mówił, że ma taką monstrancję, w której boi się, że Pan Jezus wypadnie. Jest taka trochę rozklekotana. I Piotr mówi, to ja chętnie ufunduję tą monstrancję do bazylki. I wtedy ojciec Kazimierz, ten franciszkanin, mówi, zwrócił mu uwagę, panie Piotrze, pięknie, że pan takie pragnienie ma, ale nie może pan tego robić sam, bo to będzie brak pokory. Proszę zaprosić jeszcze inne osoby do tego działania. I chyba Pan Bóg tak to poprowadził i Matka Boża, że Piotr przyjechał do mojej pracowni, trochę się obawiając, jak mi potem mówił, kosztów, czy udźwignie koszt realizacji tej monstrancji, ale jak usłyszałem te piękne pragnienie, które wyraził, ofiarowania monstrancji do Bazylki Grobu Bożego, to nie myśleliśmy o pieniądzach. Myśmy ofiarowali swoją pracę, Piotr pokrył koszty surowców i materiałów i tak powstała monstrancja do Ziemi Świętej. I chyba ta monstrancja, inicjatywa wykonania tej monstrancji zainicjowała realizację budowy Centrum Modlitwy o Pokój przy czwartej stacji Drogi Krzyżowej, bo kiedy egzarcha Jerozolimy Rafael Minesian zapoznał się z tym projektem, to mówi, chętnie tą monstrancję przyjmę, ale co, postawicie ją na tabarecie? Ja wam przekażę kaplicę, ale zróbcie jakieś miejsce wystawienia, żeby tą monstrancję można było godnie ustawić w tej przestrzeni. Jak wróciłem do Polski, nie mogłem znaleźć jakby pomysłu na godne spełnienie tego oczekiwania, a to był rok, w którym mój syn kończył studia Akademii Sztuk Pięknej w Gdańsku, Wydział Rzeźby. Jedną z jego prac były drzwi do niebieskiej Jerozolimy. No i one się stały tą inspiracją, bo jak otwieramy drzwi do niebieskiej Jerozolimy, to kogo widzimy wewnątrz? Pana Jezusa i Maryję. A ta monstrancja miała nawiązywała do wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej, która w sercu trzymała Pana Jezusa. Więc piękna taka egzegeza, podprowadzenie do przestrzeni adoracji.
No tak, nie można sobie wymarzyć piękniejszego początku niż tam, gdzie wszystko się zaczęło, prawda? Gdzie słowo stało się ciałem.
I właśnie tam, gdzie się wszystko zaczęło, jesteśmy przy czwartej stacji Droga Krzyżowa, ale jest to w przestrzeni Kościoła Ormiańskiego. Po 5 latach została stworzona sytuacja, w której ołtarz powinniśmy przenieść do innego miejsca. Kustodia Ziemi Świętej zaproponowała nam Grotę Mleczną, czyli miejsce, gdzie się wszystko zaczęło. I tam od 6 już dzisiaj lat jest wystawienie Najświętszego Sakramentu w tej monstrancji, w tym ołtarzu adoracji, jak nazwał ten ołtarz Ojciec Święty Benedykt XVI, i trwa tam adoracja wieczysta.
No i się zaczęła historia cała, która trwa do dziś. Nasza rozmowa miała dotyczyć pierwotnie monstrancji, która dziś tutaj jeszcze się znajduje, ale dojdziemy do tej z Medjugorje, no bo musimy jakoś dotknąć tych, które już zostały wykonane. Ja widziałem dwie, jedną na Jasnej Górze i to jest chyba ta, która poszła do Kazachstanu, i drugą w Toruniu w Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. I to nie pamiętam, która.
W Toruniu był wystawiony ołtarz, który był przeznaczony do Rwandy, do Kibeho. Natomiast mówiąc o Jerozolimie, mówimy o początkach, ale one się tak właśnie rodziły. Rodziło to prowadzenie, ponieważ wtedy zrodziło się to z pragnienia ofiarowania monstrancji przez Piotra do Bazyki Grobu Bożego. Zostało to rozwinięte o działania związane z adoracją przy czwartej stacji Drogi Krzyżowej i potem Betlejem, ale po powrocie do kraju Piotr dawał piękne świadectwo, mówię o panu Piotrze Ciołkiewiczu, zawsze dawał piękne świadectwo swojego nawrócenia, wiary, która się rozwinęła w Medjugorje. Wielokrotnie namawiał mnie, mówi, Mariusz, jedź ze mną do Medjugorje. Ja się tak zawsze kręciłem i tłumaczyłem, wiesz, mówię, Piotrze, no jeszcze chyba nie dojrzałem, mam bliżej na Jasną Górę. Jestem kofratem jasnogórskim, rzeczywiście Matka Boża Jasnogórska była ta, do której dążyłem ze wszystkimi swoimi problemami, troskami, ona mnie prowadziła do swojego syna. Ale to właśnie ta troska Piotra, to namawianie, żeby wyjechać wraz z nim do Medjugorje, zaowocowało tym, że po powrocie z Jerozolimy, kiedy dowiedziałem się, że będą za chwilę obchody 30. rocznicy objawień Matki Bożej w Medjugorje, chciałbym jakoś Matce Bożej, Bogu podziękować za przyjaźń, za to spotkanie, za te wszystkie nasze wspólne działania. Zrodziła się myśl przekazania, ofiarowania monstrancji do tego miejsca modlitwy. W tych działaniach jeszcze pomogło wiele osób, ale jeszcze przede wszystkim jedna osoba, która prosiła o zachowanie anonimowości. I ta monstrancja została do tego miejsca przekazana. Taką ważną cechą tych wszystkich działań, które realizujemy, są i wspólną cechą są monstrancje, które nawiązują do wizerunku Matki Bożej. Stąd Jerozolimy monstrancja, która wpisuje się gdzieś w ikonę Matki Bożej Jasnogórskiej, z niej zaczerpna inspirację, a potem monstrancja do Medjugorje, to ona jest kryształowa, taka prawie że jakby niematerialna przez swą formę i materiał, który został wykorzystany do jej wykonania, do jej zrealizowania, ale wszystkie inne monstrancje, które były realizowane do innych miejsc adoracji, a z tych 12 miejsc na świecie, jak Bóg pozwoli, powstaną te centra modlitwy, powstało już 8 i do każdej z tych miejsc są ołtarze adoracji z monstrancjami, które nawiązują do wizerunku Matki Bożej. I drugą taką cechą łączącą te wszystkie działania jest peregrynacja, ponieważ naszym działaniem, naszego stowarzyszenia jest apostolstwo modlitwy o pokój. że my pragniemy z Panem Jezusem, z adoracją, dotrzeć do jak największej ilości osób, miejsc w Polsce i na świecie. I ta pregnacja towarzyszyła już przy tym ołtarzu do Jerozolimy. Zauważyliśmy, jakie to daje piękne owoce, jak wielu ludzi gromadzi się i pragnie wspólnie adorować Pana Jezusa. Jakoś trudno było później jakby zrezygnować z tego wysiłku, bo nie przeczę, jest to zawsze takie dla nas ogromne wezwanie. Te ołtarze są duże, ciężkie, mało logistyczne w przewożeniu, przenoszeniu do tych wszystkich miejsc. Ale dzięki Bogu jest jakoś ta pregnacja cały czas trwa. Nawet pamiętam taką swoją modlitwę, ołtarz do Yamasukro, to już te trzecie jakby w kolejności realizowanych działań, był wystawiony Święty Sakrament w Szczecinie, w Kościele Serca Pana Jezusa. Moi pracownicy tam pojechali w ten ołtarz rozłożyć i przewieźć do Wrocławia, do Kościoła Świętego Mikołaja. Ja jechałem do Szczecina, żeby jeszcze tam chwilę porozmawiać z księdzem Jarosławem Staszewskim, proboszczem tego kościoła. I byłem przekonany, że wszystko już jest rozłożone i jest po adoracji. Był to czwartek, dzień poprzedni, bo w piątki to tak nie bardzo lubimy przewozić, bo są korki, jest dużo problemów na drodze. A w drodze tak modlę się, mówię, Panie Jezu, naprawdę chcę, żebyśmy tak przewozili, adorowali, przewozili ten ołtarz co tydzień, co dwa tygodnie do kolejnego miejsca. Już tak trochę jestem zmęczony. Moi koledzy grillują, a ja czuję się jakby zobowiązany do tej peregrynacji, do tych działań. Tak, Panie Jezu, czy Ty ode mnie tego naprawdę chcesz? I przyjeżdżam do tego kościoła, a ja się nie mogę zmieścić do kościoła, tak wielu ludzi jest na adoracji. Dzień powszedni, ale to nie tylko w ławkach, ale w przestrzeni między ławkami. Mnóstwo ludzi na adoracji i ta adoracja po prostu ciągle trwa. Nikt jej nie przerywa, bo jest tak pięknie, że aż użyję takie może niezgrabnego słowa, szkoda było zabrać Pana Jezusa, przenieść do tabernakulum i nie pozwolić adorować dłużej. I miałem odpowiedź, Panie Jezu, czy Ty naprawdę tego chcesz? I dzisiaj już nie zadajemy sobie tego pytania, tylko ta peregrynacja trwa od 10 lat. Tak długo, jak sił starczy i zdrowia. Będziemy promować, apostołować i przewozić kolejne monstrancje, ołtarze do kolejnych sanktuariów, miejsc w Polsce i na świecie. Niech dzieje się to do końca świata.
Mariuszu, uporządkujmy, żebym dobrze zrozumiał i nasi słuchacze. Czyli tak, pierwsza była Jerozolima.
Pierwsza była Jerozolima. W trakcie realizacji peregrynacji ołtarza do Kazachstanu, który był już wykonany i peregrynował po sanktuariach Polski i Europy, została zrealizowana monstrancja do Madżugorje i Madżugorje zostało wpisane jako ustanowione jako Centrum Modlitwy o Pokój w ramach działalności Stowarzyszenia Komitetu Rodziny Dalapacze, a zaraz za chwilę, bo ten ołtarz adoracji do Kazachstanu, do Oziornej peregrynował, został przekazany przez Episkopat Polski dla Episkopatu Kazachstanu na Jasnej Górze i został przewieziony do sanktuarium w Oziornoje. Kolejne centra powstały w Afryce. To pierwsze do Yamasukro, to jest na brzeżu Kości Słoniowej. To jest największa bazylika na świecie, konsekrowana przez Ojca Świętego Wielkiego Jana Pawła II. A później powstał ołtarz i centrum modlitwy w Korei Południowej, w Namyang, dokładnie w setną rocznicę objawień fatimskich. I tutaj tak muszę powiedzieć, bo to był piękny czas, piękna chwila, trochę oczywiście znowu zamieszałem, bo została przekazana monstrancja do bazyliki w Fatimie i adoracja trwa jednocześnie po dwóch stronach kuli ziemskiej, w Fatimie i w sanktuarium w Namyang w Korei Południowej. Ale tym kolejnym miejscem i kolejnym centrum, które powstało, było Kibeho w Rwandzie, jedyne miejsce objawień Matki Bożej w Afryce, w Rwandzie, miejscu matrologii tego narodu, ale też i pamiętamy z lat 80. bratobójczą wojnę, wcześniej ostrzeżenia Matki Bożej, która mówiła, że jak nie zmienią ludzie swojej postawy, nie zaczną modlić się na różańcu, to rzeka będzie pełna, będzie płynęła czerwona woda, będzie pełna krwi. I tak niestety się stało. I to są te same lata, które dotyczyły wojny w Bośni, w Hercegowinie, gdzie Matka Boża również ostrzegała, że musi nastąpić przemiana naszych serc, bo może doprowadzić ludzka nienawiść i emocje do tej bratobójczej wojny. Kolejne takie miejsce, które zostało podniesione do tej godności Centrum Modlitwy o Pokój, to jest Dagupan na Filipinach, gdzie arcybiskup Sokrates zaprosił nasze działania do swojej konkatedry i ona stała się tą gwiazdą na Filipinach, miejscem Centrum Modlitwy o Pokój. W Polsce w Niepokalanowie niezwykły moment, ponieważ ojcowie franciszkanie z Niepokalanowa poprosili moją pracownię, abyśmy zaprojektowali kaplicę adoracji do Niepokalanowa. Ona w pierwszej swojej fazie powstawała kaplica adoracji, a nie powstawało jeszcze Centrum Modlitwy o Pokój, bo tak chcieliśmy wsłuchać się, czy to wprowadzenie, czy to ma być to miejsce. I kiedy wielokrotnie to świadectwo żeśmy dawali, może do Państwa ta informacja również dotarła, był taki moment, kiedy ten projekt został przedstawiony tej kaplicy, spotkał się z aprobatą po stronie ojców franciszkanów. Oczywiście te pragnienie, te działania, budowa została zainicjowana i została rozpoczęta. Trochę budziło to wiele niepokoju, ponieważ tam trzeba było zburzyć ścianę nośną, wykonać odpowiednie podciągi, żeby bazylika nie uległa uszkodzeniu i żeby to zrobić tak jak najbardziej profesjonalnie i fachowo. Proboszcz w Niepokalanowie, ojciec Andrzej Sąsiadek, poprosił archiwistkę, aby przekazała plany i zdjęcia z budowy kościoła, bazyliki. Archiwistka do tych zdjęć dołączyła list świętego Maksymiliana, który w 1936 roku napisał do swego brata Floriana Koziury, który pełnił funkcję gwardianina wtedy w Niepokalanowie, a ten list pisał z Nagasaki. I w tym liście wyraził święty Maksymilian takie swoje marzenie, pragnienie, w którym pisał, że pragnę, aby powstała piękna bazylika, ogromna, ale skromna, a w centrum, żeby stanęła figura Najświętszej Maryi Niepokalanej, a pomiędzy jej rozstawionymi dłońmi rozświetlona Eucharystia. I z tymi słowami dzwoni do mnie proboszcz, mówi: Mariusz, dostałeś list od świętego Maksymiliana. Takim wzruszonym głosem mówi: zjedź na pobocze, ja ci ten list przeczytam, i ten list przed chwilą zacytowałem. I rzeczywiście to wzruszenie chyba trochę i przeszło na mnie, bo ja niedawno ten projekt został przedstawiony, a tutaj w liście, który nie był nigdzie publikowany i którego treści znać nie mogliśmy, on idealnie pokrywał się z projektem, który został zrealizowany, przekazany do Niepokalanowej, który mieliśmy realizować. I pod wpływem tego listu i osobistej modlitwy pojawiło się takie pragnienie, bo tak wieczorem po powrocie właśnie z trasy z Niepokalanowa, podczas różańca wyraziłem takie, a może Niepokalanów powinien być tym kolejnym centrum modlitwy o pokój. Te słowa wypowiedziałem tak półgłosem, a moja żona jeszcze nie spała i mówi: jasne, Mariusz, oczywiście, że tak. No i to było taką inspiracją, takim popchnięciem, że rzeczywiście może otworzyć się na takie działania. Podzieliłem się tą pragnieniem z księdzem arcybiskupem Tomaszem Petą, który tak przyjął tę myśl z radością, ale poprosił, żeby również, aby podzielić się tym pragnieniem i tą myślą z Piotrem Ciołkiewiczem. Mówię, to oczywiście, księże arcybiskupie, już jutro lecę razem z Piotrem do Medjugorje, po drodze tą myślą się z nim podzielę. Jak wracaliśmy, już wykonaliśmy telefon, prosząc o spotkanie z gwardianem, z prowincjałem, aby zapytać, czy Niepokalanów mógłby być jednym z tych 12 miejsc adoracji, 12 centrów modlitwy o pokój. To spotkało się z aprobatą, z zaproszeniem do takiego działania. Dzisiaj Niepokalanów jest miejscem największej adoracji na świecie. Co prawda tą drugą online, przez emisję w telewizji WTN, której oddział jest w Polsce, we Wrocławiu, WTN. Adoracja jest emitowana do 200 krajów na świecie i aktualnie jest około miliona ludzi adorujących miesięcznie Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie w Niepokalanowie. Na tych kilka milionów wejść średni czas przebywania na adoracji to jest 21 minut. Kiedy na innych programach przez portale internetowe emitowane, to ten średni czas to jest około 4 minuty, 4 minuty 1 sekunda. To jest dla wielu niezrozumiała historia, bo to jest wbrew wszelkim zasadom telewizyjnym. Można powiedzieć, że na adoracji się nic nie dzieje. No, po chwili można zobaczyć, że ktoś wstanie, wyjdzie, ale generalnie obraz stacjonarny. Ale jak wielu ludzi pragnie, przynajmniej tą drogą w dobie pandemii COVID-19, tych wszystkich sytuacji, które nas spotykają, dla wielu chorych, jest to jedyna droga, gdzie mogą uczestniczyć w adoracji. Nie zawsze wieczorem późnym możemy wyjść z domu. Tutaj przynajmniej tą drogą możemy się łączyć nasze serca z Chrystusem Eucharystycznym. realizujemy dwie inicjatywy, 12 gwiazd w koronie Maryi, Królowej Pokoju. I z tych 12 miejsc adoracji na świecie powstało do tej pory 8. Aktualnie prowadzone są rozmowy, jesteśmy zaproszeni na Papuę Nową Gwineę, do Salwadoru, w Ekwadorze, jak również w dwóch miejscach w Stanach Zjednoczonych, ale zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, to jest wprowadzenie Boże. W tej całej peregrynacji tych ołtarzy, monstrancji, która jest realizowana od 10 lat, zauważymy taką sytuację, że to pragnienie modlitwy o pokój jest w tak wielu, wielu miejscach, że ta liczba 12 jest liczbą limitowaną. W jakimś momencie powstała taka inicjatywa, którą nazywamy Gwiazdami na Płaszczu Matki Bożej, aby ten orędowniczy płaszcz Matki Bożej roztoczył się nad Polską, nad Europą, nad światem. Te gwiazdy to są te kaplice adoracji, które powstają w Polsce i w wielu miejscach na świecie. W Polsce powstało około 40 takich miejsc adoracji, które nazywamy Gwiazdami na Płaszczu Matki Bożej, ale powstała w tym roku również na Słowacji, a w ubiegłym roku w Burkina Faso. Gdzie nas Pan Bóg poprowadzi, nie wiemy, ale tutaj nie ma żadnej konkurencji. Adoracja niech będzie w każdym kościele. I to nie za przyczyną naszych działań, naszej pracowni. W tą inicjatywę wchodzą różne grupy, różne osoby, księża, parafianie. Pana Jezusa można adorować w każdym naczyniu, w każdej monstrancji skromnej i tej pięknej. Mamy takie poczucie, że skoro Pan Bóg jest piękny i dobry, to musimy Go adorować w jakimś pięknym naczyniu. Ale na miarę możliwości. W tych miejscach, gdzie jesteśmy skromnie uposażeni, nie możemy zebrać odpowiednich środków, materiałów, możemy i w skromnej monstrancji Pana Jezusa adorować. To jest ten sam Pan Jezus. To nie jest relikwia Boga. To jest Chrystus prawdziwy. Jesteśmy w relacji osobistej. Eliasz dostrzegł Boga w powiewie wiatru. Mojżesz w krzewie gorejącym, a my mamy radość i szczęście, bo możemy stanąć przed Bogiem, Bogiem prawdziwym i możemy powierzyć Mu całych siebie. On na pewno nas wysłucha. I te gwiazdy powstają w tak wielu miejscach i niech powstają we wszystkich kościołach.
Daruję Ci serce Jezusa.
Chrystus powiedział nam, pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję, nie tak jak daje świat. Chrystus zaprasza nas do współuczestniczenia w adoracji. Kaplica adoracji, która jest wykonywana do Medjugorja, bo będzie wykonywana, bo czas budowy kaplicy adoracji, o którą zwrócił się arcybiskup Hozer i Franciszka, nie miejsca, aby powstała taka kaplica adoracji, została zbudowana w Medjugorje do mojej pracowni, a do tej pracy zaprosiłem jeszcze biuro architektoniczne pana Andrzeja Gacka i wspólnie realizujemy te wszystkie tam działania. Ta kaplica adoracji nawiązuje do Łodzi Chrystusowej, której Chrystus nauczał na Jeziorze Galilejskim. Powstał projekt, który został złożony w Watykanie. Mamy taką informację, że około miesiąca temu arcybiskup Hozer miał kontakt z papieżem Franciszkiem. W tych informacjach, które zostały nam przekazane, papież pochylił się nad tym projektem i jest taka wstępna aprobata dla tego działania. Czas jest niesprzyjający. Musimy po prostu poczekać, kiedy może będziemy mogli rozpocząć te działania tam na miejscu.
Jezuse, klanjamo Ti se, slavimo presveto trojstvo. Jezuse, Ti nam otvaraš, Ti nas vodiš o tajstvu Božijeg bića. Ti kažeš, Otac i ja jedno smo, tko vidi mene, vidi i Oca. Na koljenima se otvaramo tom otaństwu.
Jezu, adorujemy Cię. Uwielbiamy Najświętszą Trójcę. Jezu, otwierasz nas, prowadzisz nas do tajemnicy Bożego istnienia. Mówisz, Ojciec i ja jesteśmy jedno. Kto mnie widzi, widzi Ojca. Na kolanach otwieramy się na tę tajemnicę.
Matka Boża w Medjugorje objawia się dla kilku młodych ludzi. Chcąc jakby ukazać to zjawiskowość tego objawienia, monstrancja została wykonana z kryształu. Można powiedzieć, przez to niematerialna. Był taki moment, kiedy w Medjugorje, kiedy światło zostało na nią puszczone, to jej wizerunek w tej apsydzie prezbiterium ukazał się wizerunek Matki Bożej. Fizyczny, nie metafizyczny, ale to prześwietlona monstrancja i mieliśmy takie uczucie, wrażenie, że można dostrzec było w tym prezbiterium jej osobę. Te monstrancje nawiązują do wizerunku Matki Bożej, bo Jan Paweł II mówił o Matce Bożej, jest Matką Bożą Eucharystii. Ona przynosi nam Syna, wskazuje na Niego, jak w ikonie. Ta monstrancja do Medjugorje również zawiera również te treści apokaliptyczne. Matka Boża otoczona światłością, jakby szatą wokół niej wieniec z gwiazd 12. Umieściliśmy w tej monstrancji rzeczywiście 12, można powiedzieć, że gwiazd, 12 meteorytów metalicznych. Metal znajduje się zwykle w centrum meteorytów, w centrum ciała niebieskiego, jako metale ciężkie, więc można też tak symbolicznie powiedzieć, że to są 12 serc gwiazd jest w tej monstrancji umieszczonych. Są również różnego rodzaju kamienie szlachetne, półszlachetne, które wypełniają tą powierzchnię. Dzięki temu jakby dostrzegamy jej wizerunek w tej monstrancji. Duża Eucharystia 20-centymetrowa. Pan Jezus jest najważniejszy w tej monstrancji.
Ta monstrancja jest dość wysoka. Nie jest możliwe, żeby jedna osoba podniosła całą monstrancję, prawda?
To nie jest największa monstrancja, jaka powstała w naszej pracowni. Największa miała 7,5 metra szerokości i 1,5 tony wagi. W Toledo jest monstrancja wykonana ze złota. Złota przewiezionego przez konkwistadorów do Hiszpanii. Z tego złota powstała monstrancja. Ona waży 480 kg i przenoszona jest ulicami Toledo w takim ruchu lekko kołyszącym, ale tam nie monstrancja jest podnoszona do błogosławieństwa, tylko kustodium z Panem Jezusem. I w tej monstrancji z Medjugorje, ponieważ ona waży około 60 kg, to nikt nie będziemy narażali kapłana, żeby próbował się z tą monstrancją tam walczyć. Pan Jezus jest przeniesiony do kustodium i w sposób godny otrzymuje błogosławieństwo i wtedy Pan Jezus przenoszony jest do tabernakulu.
I ta monstrancja zostanie po powrocie do Medjugorje wkomponowana w ołtarz, tak, który Pana pracownia wykonuje, czyli to będzie jakby, no oczywiście najważniejsza część tego ołtarza, ale jakby zostanie do tego dobudowana jeszcze dalsza część. Jak to będzie wyglądać? Bo tak rozumiem.
Dobrze Pan rozumie. Monstrancja po tej peregrynacji, takim można powiedzieć symbolicznym napełnieniu tego naczynia, tej monstrancji modlitwą wielu ludzi podczas tej peregrynacji, będzie ona umieszczona w kaplicy budowanej w tej architekturze nawiązującej do Łodzi, o której żeśmy opowiadali. I w centrum, wewnątrz tej kaplicy będzie ta monstrancja umieszczona w ołtarzu, który będzie nawiązał trochę do krzewu gorącego, ale o tym będziemy opowiadali, jak temat powstanie, bo jako artysta plastyk wolę mówić o przedmiocie, który został zrealizowany, a nie o planach, co zostanie, co powstanie i jak to będzie wyglądało, bo wtedy spotykam się z wyobraźnią wielu, która niekoniecznie będzie tym, co zostanie zrealizowane i wykonane. Także tutaj proszę o cierpliwość.
I ta monstrancja, tak przynajmniej wyczytałem na informacji, ona ma być darem pielgrzymów, tak? Polskich pielgrzymów.
Rozpoczęliśmy tą peregrynację i zauważyłem taką wolę i pragnienie wielu adorujących, którzy pragnęliby złożyć ofiarę na ten cel. Pomyśleliśmy, że może to w jakimś istotnym stopniu, może pielgrzymi polscy wpłyną na realizację ołtarza adoracji, który zostanie umieszczony w tej kaplicy. Zobaczymy, jakie owoce ta peregrynacja przyniesie. Nie zabiegamy w sposób szczególny o te środki, bo nie chcieliśmy, żeby to byłoby odczytywane i rozumiane, że peregrynacja jest po to, żeby zdobywać środki i zbierać pieniądze. Ta peregrynacja ma służyć zaproszeniu ludzi na adorację, ale jeżeli ktoś ma pragnienie współudziału w tej realizacji, to zapraszamy. Chciałem sobie powiedzieć o tych inspiracjach, skąd one wypływają. Marc Chagall kiedyś pisał takimi słowami, że artyści przez całe wieki zanurzają pędzle w barwnym alfabecie wiary im piękna, jakim jest Ewangelia. I ona dla nas też jest źródłem inspiracji. Chrystus w Ewangelii Marka, Mateusza pisze o takiej przypowieści, o takich wydarzeniach, które miały miejsce na Jeziorze Galilejskim. Sam poszedł modlić się na wzgórze, a swoich uczniów poprosił, aby wypłynęli i przepłynęli na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, na drugi brzeg, czyli do pogan. Zrywa się burza na jeziorze. Piotr widzi jakąś postać, zjawę idącą w kierunku tej bujającej się na falach łodzi i taki wystraszony pyta: Jezu, jeżeli to Ty, to każ mi przyjść do siebie. Chrystus go zaprasza: przyjdź, Piotrze. Piotr idzie, patrzy w twarz Chrystusa, idzie po tych falach, ale kiedy traci go z oczu, zaczyna tonąć. Bóg nie wycisza burzy w naszym życiu. Natomiast kiedy zaufanie patrzymy mu w oczy, patrzymy w jego twarz, przez te problemy w naszym życiu jesteśmy w stanie przejść. Jest to piękne zaproszenie na adorację. I to między innymi ta informacja, która wypływa z Ewangelii, stała się inspiracją do wykonania w takiej formie architektonicznej kaplicy adoracji do Medjugorje.
Wiele osób, które było, które słyszało o Medjugorje, wiedzą, zresztą to sam arcybiskup Hozer o tym mówi, że kult jest chrystocentryczny w Medjugorje, że msza święta i adoracja, tam jest bardzo taki nacisk położony, duży na adorację i one rzeczywiście są wyjątkowe, ja będąc w Medjugorje, no za każdym razem przeżywałem niesamowite te chwile na adoracji tej prowadzonej przez franciszkanów po mszy świętej. No i to wezwanie Matki Bożej z tego miejsca to jest modlitwa o pokój, ale i również Maryja mówiła niejednokrotnie: adorujcie serce mojego Syna. I ludzie, którzy tam jadą, wracają z pokojem w sercu, którego dzisiaj człowiekowi bardzo brakuje. Takiego oczywiście pokoju mówimy na świecie, między narodami, ale no jeżeli tego pokoju nie będziemy mieć w sercu, no to jak możemy mówić o pokoju gdzieś wokół nas, czy właśnie?
Musimy tą pracę, ten pokój prosić Boga, że dał dla naszych serc, dla nas samych. My z tym pokojem pójdziemy do naszych rodzin, do społeczności, w której żyjemy, a ten pokój stanie się pokojem międzynarodowym. Nie zdobywa się z karabinem maszynowym na plecach. Wolność tak, ale pokoju nie. Pokój zdobywa się na kolanach przed Najświętszym Sakramentem. Ten pokój dla naszych serc, dla naszych rodzin, dla naszych bliskich. Chrystus w ustanowieniu Eucharystii mówi: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. O ten pokój prosimy Boga, bo ten pokój jest bardzo ważny, żebyśmy zupełnie inaczej patrzyli na swoich bliźnich, żebyśmy zupełnie inaczej patrzyli na samych siebie. Łatwiej będzie nam iść, przeżywać różnego rodzaju sytuacje w naszym życiu, jak będziemy zaufaniem patrzyli w twarz Pana Jezusa.
Panie Mariuszu, bardzo serdecznie dziękuję Panu za rozmowę. Myślę, że będę wyrazicielem i pracowników naszego radia, ale przede wszystkim słuchaczy. Obiecujemy modlitwę, szczerą modlitwę różańcową i przed Najświętszym Sakramentem, aby te wszystkie pierwsze, żeby się udało dzieło budowy Kaplicy Adoracji w Medjugorje i żeby te wszystkie inne dzieła, które podejmujecie, żeby były na chwałę Bożą i, no i żeby to wszystko się po prostu udało.
Bardzo dziękuję za tą modlitwę, bo po drodze mamy wiele takich ciężarów, które przychodzi nam dźwigać, i niekoniecznie tych fizycznych, tylko takich, które, z którymi się spotykamy, różnych trudności. I bez właśnie owoców tej modlitwy, owoców modlitwy ze strony Państwa, będzie nam bardzo ciężko dotrzeć do końca tej peregrynacji, ale z tą siłą, którą daje modlitwa, przejdziemy tą drogę. Bardzo dziękuję za pamięć i za modlitwę.